Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
W dialogu o Bogu witam bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek Dziuk. Moim gościem jest dzisiaj Agnieszka. Cześć.
Cześć.
Agnieszka opowie nam historię, która niby prostą, ale przemieniła jej życie. Historię związaną z Duchem Świętym. Aga, ale najpierw chciałem cię zapytać o to, w jakiej rodzinie się wychowałaś, czy to była rodzina katolicka, czy nie. Jak teraz patrzysz z perspektywy na swoją rodzinę? No jesteś już po różnych przeżyciach, może o tym powiemy też, też trudnych, ale zacznijmy może od tego, od rodziny.
Rodzina tradycyjna, katolicka jak najbardziej, i dziadkowie, i rodzice, niedzielne msze, i to było no, takie jakby normalne, tradycyjne, i w ogóle nie przychodziło mi nigdy do głowy, że może być inaczej. Do pewnego momentu, kiedy moja ukochana ciocia nie wygrała z chorobą, i wtedy narósł we mnie bunt. Bunt, że jak to? No,
a nie wygrała z chorobą, to co to znaczy?
Zmarła i zostawiła mi spadek w postaci Biblii Świętej. Ja w ogóle traktowałam to jako prezent, jako pamiątkę po niej, a nie jako coś, co będzie drogowskazem, coś, co będzie można nazwać jedyną książką na bezludną wyspę. Ale miałam przed jej śmiercią właśnie z nią taką rozmowę i no, zostawiła to dla mnie, i teraz rozumiem dlaczego. Ten bunt był właśnie poprzez jej śmierć. Później...
A w jakim wieku wtedy byłaś?
Byłam w liceum. Ciocia była moją ukochaną ciocią, była też moją matką chrzestną, więc teraz patrząc z perspektywy wiem, że jakby no, swoją powinność matki chrzestnej jak najbardziej spełniła, i myślę, że no, była jedną z osób, które po prostu kształtowały mnie, mój charakter i to, jaka starałam się być całe życie i jaka teraz jestem, tak? Jakby po przemianie, po tak zwanym nawróceniu.
A co stwierdziłaś, że Bóg jest jaki? Że takie rzeczy się zaczęły dziać
wtedy,
w twoim życiu?
Że nie do końca nas rozumie, że jest odległy, że może myśmy go sobie wymyślili, bo chcemy w coś wierzyć i tak dalej.
Czyli za śmierć cioci obwiniłaś Pana Boga?
W pewnym sensie tak. A nie byłam też w stanie tego zrozumieć, bo moi dziadkowie, mimo tego, że to była ich córka, nie odwrócili się od kościoła. Wręcz przeciwnie, babcia jeszcze starała mi się to tłumaczyć. Była trochę pewnie na mnie zła, jak ja się w konfesjonale wykłóciłam z księdzem, że jak to, proszę księdza. Ksiądz mi mówi, że no tak się zdarza, że Bóg ją powołał, że może jest mu tam potrzebna, a ja nie byłam w stanie tego pojąć, bo uważałam, że jest potrzebna moim siostrom, które zostały bez mamy. Mi jest potrzebna, była potrzebna mojemu tacie, bo też była jego ukochaną siostrą, że jest potrzebna dziadkom, swojemu mężowi, że tu nam jest potrzebna. I ten bunt, mimo tego, że no, jakby no, nie odeszłam od kościoła, ale był we mnie ten bunt, że no, Pan Bóg nie jest dobry. I nie była mnie w stanie przekonać ani babcia z dziadkiem, ani rodzice do tego, ani ksiądz nawet w konfesjonale. Przekonała mnie miłość, ale nie miłość może Boga, tylko drugiej osoby, bo spotkałam chłopaka, z którym chodziłam, który później był moim narzeczonym, i jakby trochę mnie wyprostował swoją wiarą i miłością i do Boga, i do innych ludzi, bo był dobrym człowiekiem. I znowu zadziało się coś takiego, że na początku studiów, kiedy mieliśmy plany, kiedy mieliśmy jakby no, wszystko poorganizowane, Bóg mi go znowu zabrał. Więc jakby drugie doświadczenie, że no dobrze, Panie Boże, super jesteś i tak dalej, i ja się do Ciebie przekonuję, a Ty mi zrobiłeś znowu bach. I dostaję następnego wielkiego policzka takiego, po którym było mi się bardzo ciężko podnieść. I znowu zawdzięczam to, że jakby, no brzydko mówiąc, nie popłynęłam, tak, nie zeszłam na dno, ale chodziłam i się modliłam, bo tego mnie nauczył mój narzeczony, który już wtedy nie żył, bo pochodził z takiej, a nie innej rodziny. Jego mama mnie przekonywała, moi rodzice mnie przekonywali, że powinnam dalej studiować, bo on by tego chciał, bo tak trzeba i tak dalej.
Nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo wiem, że to jest trudne dla ciebie.
Tak, więc nie chcę już dalej o tym mówić. I później to było już bardziej takie, że tradycja, że tak trzeba.
Ale chodziłaś do kościoła tylko?
Tak, nie odeszłam do kościoła, ale do mszy, to znaczy do Komunii Świętej na przykład, rzadko bardzo chodziłam. Spowiedź święta oczywiście z racji świąt, czyli no Boże Narodzenie, Wielkanoc, tak? I generalnie, patrząc teraz z perspektywy, wszystko było no, jakby tradycją, no bo tak byłam wychowywana, z takiego domu pochodziłam i mimo uczęszczania na religię chyba po prostu mniej rozumiałam i może nawet w ogóle nie rozumiałam. Aż do 4 czerwca tamtego roku.
No właśnie, powiedz, bo to była przełomowa data w twoim życiu.
Zanim chyba jeszcze o tym powiem, to trzeba nadmienić tylko fakt, że jak w ogóle wyjeżdżałam na studia i czy miałam egzamin, a byłam u rodziców, a studiowałam w innym mieście, to moja mama zawsze do mnie mówiła: Agusiu, niech cię Duch Święty prowadzi i oświeca. Jak jechałam na egzamin, niech cię oświeca, niech oświeca twój mózg, twoje serce, żebyś wiedziała, co mówić, mimo przygotowania. I z moim bratem zawsze mówiliśmy: dobra, mamo, i ten Duch Święty, już daj spokój, proszę cię, daj spokój z tym swoim Duchem Świętym. Co ty z tym Duchem Świętym? I 4 czerwca tamtego roku, ponieważ no, byłam po kontuzji, miałam ortezy na kręgosłupie i szyjnym, i lędźwiowym, moje poruszanie było ograniczone, mimo prawa jazdy, nie jeździłam autem. A tamtego dnia, to była niedziela, tak zwane zielone świątki i ja to zawsze tak rozumiałam, że no zielone świątki, że idzie się do kościoła, bo to jest święto kościelne i tak dalej. Miałam olbrzymie pragnienie tego dnia, żeby pójść do kościoła, mimo właśnie tych swoich ograniczeń ruchowych. I chciałam iść do kościoła na 18. Wtedy w Łodzi była burza, był niefajny dzień, bardzo lało. No i nie poszłam na tą 18. Ale tak się złożyło, że osoba, z którą no, wtedy jakby przebywałam pod jednym dachem, po tym jak mi się rozsypały koraliki, wyskoczyła i powiedziała, że oczywiście nie szanuję pracy i tak dalej, i że chyba mam siódmy zmysł, i że w ogóle co ja robię. Jej słowa, jej taki bunt, może trochę agresywne słowa spowodowały, że we mnie ta chęć pójścia do kościoła, pomodlenia się, tak bardzo się nasiliła, że mimo ortez wzięłam kluczyki od swojego auta i wsiadłam i chciałam bardzo, bardzo, chociaż się pomodlić, mimo tego, że no, wiedziałam, że na mszę świętą pewnie już nie trafię, bo było po 19, było chyba prawie w 7:30. I w każdym razie bez zastanowienia to zrobiłam. Ja po prostu miałam jakąś taką siłę na to wszystko, żeby się ubrać, żeby wsiąść do auta i żeby jechać. I jechałam do katedry z Retkini. Ale stało się tak, że jechałam tunelem, przejechałam, a ponieważ w części zdarzało mi się wstępować do jezuitów, wiedziałam, że jest jakby zatoczka, na której mogę postawić auto i pomodlić się chociażby przy bramie, tak? Ale z racji słów, które usłyszałam i nie były dla mnie miłe, bo no, spowodowały takie jakby przekonanie i chęć udowodnienia sobie samej, że jestem osobą wierzącą, mimo wszystko, mimo jakichś takich zakrętów i no, może niezbyt dobrej i bliskiej relacji z Bogiem, to ta chęć taka, no po prostu ona się we mnie bardzo nasilała, tak? Żeby chociaż przy kościele, żeby chociaż przy bramie kościoła, żeby jakiś ten taki związek złapać i żeby no, oprócz tego, że ja bardzo chcę, to żeby po prostu mieć jakiś no taki fizyczny, tak? Punkt, że no bardzo chcę być przy Bogu.
do osób, które znam. Przyjdź do nich z Twoim błogosławieństwem. Otwórz ich na Twoją obecność i działanie.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalana.
Trafiłaś na mszę na godzinę 20:30
tak.
Do ojców jezuitów.
Tak, tak, bo to tym tunelem jak jechałam, to tak się stało, że pomyślałam o jezuitach, bo wcześniej zdarzało mi się tu przychodzić, modlić.
Jechałaś do katedry, ale trafiłaś do jezuitów.
A trafiłam do jezuitów,
no
bo
dobrze,
wrzuciłam kierunkowskaz w lewo.
Zamiast w prawo.
Zamiast w prawo. Jak przyjechałam na parking.
To się zdarza.
Jak przyjechałam na parking i brama była otwarta. Mimo godziny 19:57. Wjechałam na parking. Jak już wjechałam na parking i zobaczyłam, że drzwi kościoła są otwarte. Teraz to szczerze nie wiem, jak z tymi ortezami to zrobiłam, ale zależało mi, żeby szybko zaparkować i szybko wejść chociaż do tego przedsionka. Ale jak już weszłam do przedsionka, to zobaczyłam, że w nawach bocznych są jeszcze światła. Sobie pomyślałam, no dobrze, może ta wieczorna msza się opóźniła, może tutaj no, z racji tego święta jest jakieś opóźnienie i w ogóle, ale no dla mnie super, bo się będę mogła pomodlić w kościele. Wchodząc, zobaczyłam, że ludzie nie wychodzą, tylko wchodzą. Było już koło 25:10. Poszłam do ławki i chciałam bardzo się pomodlić, bardzo. I nie miałam nigdy wcześniej czegoś takiego, że nie mogę się skupić, dlatego że no, mam podzielną uwagę i nawet jak w pracy trzeba było się skupić, a był rozgardiasz, to potrafiłam to zrobić. A wtedy nie potrafiłam tego zrobić, nie potrafiłam po prostu...
Zebrać myśli.
Zebrać myśli wyuczonych, zdrowaś Mario, Ojcze nasz, wierzę w Boga, nic, kompletnie. Pamiętam, że próbowałam też modlitwy Aniele Stróżu, której nauczyła mnie babcia jeszcze, jak byłam małą dziewczynką. Tego też nie potrafiłam. Po prostu uciekały mi jakby te wszystkie słowa, a ja walczyłam, tak, żeby się pomodlić. I w tej walce zobaczyłam, że ludzie ustawiają się do konfesjonału. I sobie pomyślałam tak, ale ja też chcę iść do spowiedzi. To idę zająć sobie kolejkę. I w momencie, kiedy stanęłam w kolejce do spowiedzi, przyszło takie, może nagłe, a może nie, nie wiem. W każdym razie, że prosiłam Maryję, mimo tego, że wcześniej się do niej w ogóle nie zwracałam, żeby mnie poprowadziła, bo chcę się wyspowiadać, pragnę tej spowiedzi, bo nie byłam na święta wielkanocne u spowiedzi z racji no, tych moich ograniczeń w ogóle i sporadycznie byłam na mszy świętej i miałam wtedy takie pragnienie tej spowiedzi, a wiedziałam, że nie jestem do niej przygotowana, a powinnam być. I o dziwo, wtedy same zdrowaś Maria, powiedziałam śpiewająco, po prostu w myślach, tak? Jakby taką namiastką przygotowania się do tej spowiedzi świętej. Stojąc w kolejce, rozpoczęła się msza święta i mszę świętą wtedy prowadził ojciec Remi, obecny proboszcz jezuitów, i zaczął prowadzić tą mszę, po czym powiedział, że jest osoba, która powie świadectwo. Ja pomyślałam, ale jakie świadectwo? O co chodzi? No ale stojąc w tej kolejce, przygotowując się jakoś tam w myślach do tej spowiedzi, przypominając sobie w ogóle słowa, co mam powiedzieć i jak to jest, co się mówi, idąc do spowiedzi, żeby niczego nie pomylić, żeby no, po prostu się nie ośmieszyć, stałam i słuchałam świadectwa kobiety, która mówiła o tym, że modlitwa jest siłą, że można położyć się krzyżem i modlić się, że z modlitwą, z Jezusem można wszystko. Że oddała swojego syna słowami: Jezu, Ty go sprowadziłeś na ten świat, Ty się nim teraz zajmij, nie będę go śledzić, cokolwiek robi moje dziecko, nie będę go śledzić, nie będę kolejnym rodzicem, który będzie chodził, szpiegował i tak dalej. Oddaję Tobie go, Jezu, bo Ty go sprowadziłeś, Ty się nim zajmij. I sobie myślałam tak, Jezus, to jest ten obrazek, Jezu, ufam Tobie, że to o to w tym chodzi. Wcześniej nie rozumiałam tego, jak gdzieś po domach widziałam obraz, tak, Jezusa. Później sobie przypomniałam, że u mojej drugiej babci, u mamy, mojej mamy, była Matka Boska, był właśnie ten Jezus. I pojęłam wtedy, o co chodzi w słowach: Jezu, ufam Tobie.
Stojąc w kolejce do spowiedzi.
Do spowiedzi i słuchając świadectwa. Miałam duże szczęście, bo świadectwo tej kobiety skończyło się w momencie, kiedy ja mogłam przystąpić do spowiedzi. Tak to się zbiegło w czasie. Spowiedź trudna, ale radosna, która dała mi zrozumienie, która no, naprowadziła mnie i chyba najwspanialsza i najfajniejsza, może nie jest to za właściwe słowo do takich no, rzeczy.
Czasami ale, słów brakuje.
Ale no, trudna i fajna spowiedź. Najlepsza, jaką do tej pory w ogóle przez te wszystkie moje lata miałam. I jak ja się wyspowiadałam, to się skończyła msza święta.
I nie mogłaś przystąpić
i
do
nie
komunii.
Nie mogłam przystąpić do komunii, ale byłam tak popychana tą siłą taką, której wówczas w ogóle nie rozumiałam. I mimo jakiejś tam mojej nabytej śmiałości i no nieskrępowania i kontaktów interpersonalnych, rozwiniętych, tak, to pewnie wcześniej bym tego aż tak nie zrobiła, ale no czułam taką silną potrzebę tego, żeby pójść do Komunii Świętej, skoro już byłam u spowiedzi, że podeszłam.
I poprosiłaś
pod sam ołtarz i zapytałam, czy mogłabym przystąpić do Komunii Świętej, skoro przed chwilą byłam u spowiedzi i usłyszałam słowa ojca Remiego, że tak, ale czy możemy poczekać na innych spowiadających się jeszcze. Powiedziałam, że teraz, skoro już wiem, że mogę przystąpić jeszcze do komunii, to mogę spokojnie poczekać. I on się do mnie uśmiechnął i no ja byłam po prostu szczęśliwa, tak? Czułam w sobie coś takiego, że dla mnie to będzie najpiękniejszy prezent tego dnia, że będę mogła przystąpić do Komunii Świętej. Cieszyłam się, że odbyłam spowiedź. Byłam przeszczęśliwa, że w ogóle mimo tego, że nie wiedziałam, nie miałam już nawet nadziei i szansy na to, że no, będę mogła uczestniczyć we mszy świętej, skoro nie zdążyłam na tą 18 pójść do kościoła przez tą burzę i przez te moje ograniczenia z ortezami. Byłam na mszy, wyspowiadałam się i teraz czekam na Komunię Świętą. I powiedziałam, że chciałam porozmawiać z tą kobietą, która mówiła świadectwo. A ojciec Remi do mnie, a bardzo proszę. I w momencie, kiedy rozmawiałyśmy, powiedziałam jej, że no, generalnie to znalazłam się tu przez przypadek, że w ogóle miało mnie tu nie być i nie wiedziałam, że w ogóle jest taka msza. A ona do mnie wtedy powiedziała, nie ma przypadków, jest Duch Święty. I we mnie zaświtała taka jakby iskierka napędzająca. Duch Święty, znowu Duch Święty. Moja mama z Duchem Świętym, ona mi tu o tym Duchu Świętym znowu mówi i sobie później myślę tak, kurczę, te zielone świątki, to jest święto Ducha Świętego, o którym zapominamy, o którym nie mówimy. Przypomniał mi się też papież, którego dostałam od mojej babci.
No fajnie, że wspominasz o papieżu, bo właśnie mieliśmy Dzień Papieski w niedzielę. Fajnie.
Tak, i słowa, które chyba były zawsze ze mną i przez to, jak postępowałam i jaka byłam dla ludzi, to zasługa właśnie papieża. Bo na tej, co prawda, martwej fizjonomii papieża, ale no, żywej we mnie, bardzo żywej przez wszystkie te lata, było takie jedno zwykłe może, ale myślę, że bardzo wymowne motto: zło dobrem zwyciężaj. I patrząc teraz z perspektywy tego, co mnie spotkało przez całe moje życie i tego tak zwanego nawrócenia w tamtym roku, to zawsze starałam się kierować tą zasadą, żeby mimo wszystko, mimo przeciwności, mimo tego, jacy są ludzie, kierować się tym, że właśnie zło dobrem zwyciężaj.
Twoim dzieckiem, Twoim synem. Tyś mnie dziś zrodził.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Po ludzku się wydaje, że no co, poszłaś na mszę, a przemieniło się całe twoje życie. Nie było tu żadnych spektakularnych wydarzeń, żadnego cudu, a jednak był.
Był. Mogłam Pan się Bóg pomodlić.
Tak, Pan Bóg przyszedł w prostocie. Myślę, że ten dzień zesłania Ducha Świętego, który często bardzo różnie przeżywamy, niektórzy na czuwaniach, a niektórzy tylko na mszy. I jakby twoja historia pokazuje, że Duch Święty działa i przyzywa też nas w bardzo różny sposób.
W bardzo różny. Ja jak byłam na seminarium, to jakby no...
A co to jest seminarium? Raczej księża są na seminarium.
Ale seminarium to... pomóż mi. Seminarium
takie
dla nas.
Takie rekolekcje, Duchu Świętym,
tak, tak. Odnowy w Duchu właśnie Świętym.
Taki skrót.
I rozumiem. Na tych rekolekcjach, już później po tym jakby moim nawróceniu, usłyszałam od mądrej kobiety takie słowa, jak ja jej opowiedziałam tą moją historię. Mówi, ale Agusiu, mówi, Duch Święty ma poczucie humoru. I to, że twoja mama się wcześniej modliła, i że On cię tu sprowadził, ona użyła takich słów, że On cię tu sprowadził na swoje święto, mówi, to jego poczucie humoru. Mówi, zobacz, mówi, to wszystko jest żywe, ale mówi, oni mają poczucie humoru. I dla mnie to stało się takie bliskie, że jest Bóg, jest dobry, czasem nas doświadcza, ale no, cierpienie uszlachetnia, tak? Ja to wszystko zrozumiałam i zrozumiałam też, że przedtem to była taka tradycja, a teraz dla mnie to jest takie świadome. Miłosierdzie dla mnie ma inny wymiar. Niedziela ma inny wymiar, Komunia Święta ma inny wymiar, wszystko ma inny wymiar od 4 czerwca.
Od zesłania Ducha Świętego.
Od zesłania Ducha Świętego i...
Właściwie powinniśmy tą audycję nagrać właśnie w zesłanie Ducha Świętego, ale myślę, że ten dzień papieski i papież, wszystko, co robił, to było pod natchnieniem Ducha Świętego, to jest jakby jasne, a więc to nam idealnie też pasuje na dzień papieski, ci powiem, to nasza audycja.
A myślę, że obie babcie moje odegrały tutaj rolę, dlatego, że no później mama jeszcze, jak ja jej opowiedziałam tą historię, przeprosiłam ją, że z taką ironią, czasami cynizmem jej mówiłam, mama, daj spokój, mami, proszę cię, już koniec z tym Duchem Świętym, dobra, Duch Święty. Jak jej powiedziałam, że dziękuję jej za to, że przywoływała do mnie tego Ducha Świętego, do mnie i do mojego brata, to mama powiedziała, mówi, a wiesz, że to był też jeszcze jakiś dzień ważny dla naszej rodziny i mnie wtedy oświeciło, Duch Święty mnie oświecił, znowu w swoim poczuciu humoru, że to był dzień śmierci mojej babci drugiej. Która też zawsze była bliska Bogu. Właśnie u niej wisiał ten obraz, oprócz Matki Boskiej, Jezu, ufam Tobie. I ja wtedy pojęłam, że zarówno moja babcia, jedna jak i druga, dziadek, rodzice, ciocia i w ogóle no, wujek i cała rodzina, w pewnym sensie będąc tak blisko Boga, wykonując jakby te zwykłe czynności chodzenia na tą mszę, dla nas święta zawsze były świętami takimi nieoklepanymi, czyli no nie to, że pójść poświęcić jajka, tylko one miały zawsze wymiar jakiś duchowy, że oni we mnie to wszystko wybudowali. Dzisiaj wiem, że Duch Święty prowadzi mnie, wiem, że Bóg ma dla mnie drogę, wiem też, że mój narzeczony, który nie żyje, wymodlił mi pewne sytuacje, ponieważ ja mu powiedziałam, ja mówię, słuchaj, nie idzie mi, nie ma ciebie, byłeś dobry, modliłeś się, wszystko rozumiałeś, a widzisz, jakie jest pokręcone moje życie osobiste teraz, więc teraz proszę cię, zrób coś z tym. No i zrobił.
Mhm. Agnieszka, bo czasem ten nowy jest nieubłagany. Bardzo ci dziękuję, że podzieliłaś się historią też tymi trudnymi rzeczami, o których nie jest łatwo powiedzieć, ale które jakby Bóg wyciąga z nich dobro.
I... Nie, Bóg ma dla nas swój plan. Przepraszam, ci weszłam słowo. Mhm. Bóg ma dla nas swój plan i to, co mogę powiedzieć jako no, tutaj puentę tej naszej rozmowy, to to, że czasami się nie godzimy z pewnymi rzeczami, powinniśmy naprawdę powiedzieć, Jezu, ufam Tobie, Ty się tym zajmij i w modlitwie mamy coś takiego jak Twoja wola, Boże, a my się z nią nie godzimy. My czasami uważamy, że to, co my sobie zapracujemy, zorganizujemy, bo chcemy być perfekcyjni i tak dalej, że to jest doskonałe. Nie. Uh-huh. Bóg jest doskonały i niech się dzieje wola Boga, nieba.
Amen.
Amen.
Jedną rzecz chcę powiedzieć, bo też mieliśmy piękne słowo o bogatym młodzieńcu w ubiegłą niedzielę, który mimo tego, że prowadził bardzo Boże życie, bo o tym mówi, jednak po spotkaniu z Jezusem nie przyjął tego, co Jezus mu powiedział, odszedł smutny. A ja widzę Agnieszkę, która jest radosna, która przyjęła to, co Jezus jej dał i tego nam wszystkim życzę, drodzy Państwo, byśmy po każdym spotkaniu z Jezusem odchodzili radośni, żebyśmy brali to, co On nam daje. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia za tydzień z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.